z Ewangelii według świętego Jana. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Na ile tylko potrafimy, spróbujmy oczyma wyobraźni przenieść się do tajemnicy Golgoty i śmierci Jezusa. Posiłkujmy się wspomnieniami, być może z jakichś obrazów, bądź też filmów, które pozostały w naszej pamięci. Oto na miejscu kaźni, a więc ukrzyżowania Zbawiciela, jest już coraz mniej ludzi. Skwar pieczącego słońca i mnóstwo odchodzących ludzi, gawiedzi, która nacieszyła się już dramatem skazania, odrzucenia, opluwania, biczowania mistrza z Nazaretu. Zaczyna być coraz bardziej cicho. Ludzie nie chcą już patrzeć na śmierć skazańca, bo tylko niestety takiego w nim dostrzegali. Chciałoby się zapytać w tym momencie, gdzież są ci, którzy doznawali Jego cudownej mocy jako Boga człowieka, bo byli uzdrowieni? Gdzież są ci, którzy otrzymywali światło nadziei? Gdzie i ci, którzy wsłuchiwali się w Jego naukę o błogosławieństwach i układali sobie w ten sposób swoje życie? Wszyscy się zlękli i uciekli. Rozgrywa się prawdziwy dramat samotności i tajemnica nieprawości ludzi, którzy plecami odwrócili się od Boga. Pozostaje między innymi umiłowany uczeń Jan, który symbolizuje pielgrzymujący Kościół aż do końca świata, oraz Maryja, Matka Jezusa. To właśnie w tym momencie, chyba bardziej niż kiedykolwiek, zdaję sobie sprawę z tego, co oznaczały słowa: niech mi się stanie według Twego słowa. To być może teraz znacznie przekonywującym i głębszym echem powracają zapowiedzi starca Symeona, że przeniknie jej duszę miecz boleści. Pomimo tak niesamowitej nieprawości ludzi nie narzeka, nie chce od razu sądu nad nimi, ale wytrwale stoi przy swoim synu. Spogląda na jego zeszpecone ciało, na rany, których nie jest w stanie zabliźnić, na spieczone usta, których nie jest w stanie nawet zwilżyć, na ociekające krwią i pulwocinami ludzkimi czoło i ciało, których nie jest w stanie obetrzeć. W tym kontekście ogromnego dramatu ludzkiej nieprawości i cierpienia Zbawiciela kontaktują się tylko i wyłącznie spojrzeniem. I w tejże chwili intuicyjnie matka wyczuwa, że syn, który kona, chce jej coś powiedzieć. Gdybyśmy nie znali tej relacji, to prawdopodobnie by mógł narzekać, przestrzegać. A on właśnie w tym momencie powierza jej wszystkich ludzi. Matko, oto syn Twój. Niewiasto, oto syn Twój. W uosobieniu Jana zostaną jej przekazane wszystkie dzieci Boże. Dla Maryi jako matki można by po ludzku powiedzieć, i pewnie trzeba w tym momencie, że sytuacja dramatyczna, bo w miejsce tak idealnego syna, jakim był Jezus Chrystus, otrzymuje miliony innych ludzi, sparaliżowanych, głuchych, ludzi grzesznych. A jeśli nawet na ciele są zdrowi, to ile jest ludzkiej nieprawości, zmysłowości, pychy i odstępstwa od Boga. Otrzymuje także tych, którzy bluźnili przeciwko jej synowi, czy też wydali go na śmierć. I od tamtej pamiętnej chwili dla każdego z woli samego Jezusa ma być matką i przejmuje tę rolę, zarówno jako wstawiająca się oraz jako wychowująca. Dla grzeszników jest ucieczką, dla chorych jest uzdrowieniem, dla błądzących i niepewnych jutra nieustającą pomocą i wspomożeniem. Moglibyśmy mnożyć tytuły z litanii loretańskiej, ale one w gruncie rzeczy są jakąś odsłoną matczynej troski nad każdym wierzącym. Drodzy bracia i siostry, od tamtego wydarzenia historie i dzieje świata, życia poszczególnych ludzi naznaczone są obecnością Maryi. Czy to nie przesada? Sięgnijmy chociażby do kilku faktów zamkniętych w ostatnim stuleciu. Kibeho i Ruanda w Afryce. Maryja zjawia się trzem uczennicom: Alfonsin, Marie Claire i Antonin. Przestrzega ich, błaga tamtejszy naród, żeby powrócili do wiary i moralności, bo jeśli nie, to stanie się dramat i wizjonerki widzą potężną rzekę krwi. Maryja chce ratować współczesny jej naród, ale nikt jej nie słucha. Po niespełnu 14 latach dochodzi do wręcz nieprawdopodobnej rzezi, gdzie pomiędzy Tutsi a Hutu w przeciągu 3 miesięcy ginie około 1 000 000 ludzi. Idźmy dalej. Wenezuela i Finca Betania. Maria Esperanza de Biancini. Błagała przez nią Maryja w orędziu dla całego świata, abyśmy się pojednali i sobie wzajemnie przebaczyli. Jako nowa Arka Przymierza przychodzi do współczesnych dzieci i świata wołać o pokój i pojednanie w naszych rodzinach, sąsiedztwach, bo jeśli nie, to sami przeciwko sobie się sprzeniewierzymy. Akita w Japonii, Agnes Katsuka Sasagawa. Widzenia od 71 roku do 83, tym bardziej nabierające na sile właśnie we współczesności. Maryja prosi ją, płacze rzewnymi łzami, ze stygmatami na dłoni, żeby ludzie powrócili do Jezusa Eucharystycznego i wynagradzali za grzechy, i że przyjdzie czas, w którym jedność Kościoła zostanie potężnie zachwiana. Echem powracają także słowa zapisane w katechizmie Kościoła katolickiego w 675 numerze. Przed ostatecznym przyjściem Chrystusa Kościół musi przejść przez próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Za cenę odstępstwa od prawdy ulegnie pokusie pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbi siebie zamiast Boga. Mówiąc prościej, zdetronizuje Boga. Zobaczmy, jak Maryja, można tu mnożyć te przykłady. Znane nam Lourdes, modlitwa wstawiennicza, wezwanie do pokuty w Fatimie. Przecież to jest troska Maryi w dziejach świata o to, abyśmy byli zbawieni. Wspomniałem także o tym, iż pewnie wiele osób i wielu z nas doświadczyło osobistego wstawiennictwa Matki Bożej. W mojej rodzinnej miejscowości po dziś dzień przywoływana jest piękne świadectwo życia, a właściwie przemiany życia młodego małżeństwa. Kilkadziesiąt lat temu właśnie młode małżeństwo spodziewało się narodzin dziecka. Bardzo wierzący, praktykujący, z miłością oczekujący narodzin. I oto przychodzi szczęśliwy dla nich dzień. Ale z tytułu i z racji zaniedbania lekarskiego po kilku dniach umiera ich nowonarodzone dziecko. Rozpoczyna się istny dramat w umyśle i sercu przede wszystkim matki tego dziecka. Wykrzykuje Bogu bluźnierstwa, bo skoro On jest miłością, to jakże może dopuścić do takiej sytuacji? Zaczynają się rodzić ogromne wątpliwości w wierze. Zachowuję w pamięci już świętobliwego, teraz już kiedyś przeze mnie wspominanego księdza Tomasza Ziębę, który był jej katechetą w liceum. postanowiła przyjechać do niego z mężem i rzucała stek wręcz nieprawdopodobnych bluźniec i obrazy względem Boga, bo była tak rozgoryczona utratą dziecka. Świątobliwy, podkreślam, świątobliwy kapłan nie zamienił z nią ani jednego słowa. Wziął ją za rękę i zaprowadził do bocznej kaplicy ówczesnej kolegiaty, dzisiaj Bazyliki Brzozowskiej. Tam widniał obraz Maryi, która trzyma umarłego syna. Po niespełna dwóch tygodniach kobieta z mężem przyjechała, zawiozła księdza Tomasza na cmentarz, a tam jest zamazany wcześniejszy napis i umiejscowiony nowy. Jezu, pod krzyż Twój złożyliśmy skarb swój. Jakiekolwiek ludzkie przekonywania byłyby zbyteczne. Maryja powalczyła o wiarę tych ludzi. Przecież ile razy doświadczaliśmy w naszych codziennych życiach trudności, choroby, niepewności o pracę, jakichkolwiek innych sytuacji, że przecież jest nam matką, oręduje, wstawia się. Ale drodzy bracia i siostry, jest jeszcze druga część testamentu Jezusa z krzyża. Uczeń wziął ją do siebie. To znaczy, że my powinniśmy dbać o naszą matkę. Doskonale wiemy w relacjach międzyludzkich, że mama jest po to, żeby za nami orędować i żeby nas wychowywać. Przebiegnijmy myślą chociażby kilka wydarzeń. Czy nauczyliśmy się tego od Maryi, na przykład zgadzania się z trudną wolą Bożą? Na przykład tego, żeby wytrwale modlić się o łaskę nawrócenia syna, bowiem zagubił drogę do Jezusa i Kościoła. Przecież Maryja też szukała Jezusa. Czy nauczyliśmy się od Maryi jej postawy tego, że w wychowawczej roli powinniśmy także przyjmować niestety czasami niesłuszne wyroki, które na nas spadają, a nie wszczynać różnego rodzaju procesy sądowe? Czy wraz z Maryją umiemy znosić cierpienie? Czy wraz z Maryją, która nas do tego wychowywała w wieczerniku, trwamy jednomyślnie w rodzinie z różańcem w dłoni na modlitwie? Jeśli kochamy mamę, to doskonale wiemy, że w naszym portfelu czy gdziekolwiek indziej widnieje jej wizerunek, zdjęcie. Często o niej mówimy, nią się chlubimy, do niej się uciekamy, bo to takie oczywiste, naturalne. Kto dzisiaj jeszcze nosi ze sobą różaniec? Zapytajcie swoje dzieci. Za mojego dzieciństwa jeszcze żyjący ksiądz Infuat Pudło tak nauczył moich rodziców i moją mamę, że nie mogliśmy wyjść z domu, nawet idąc na boisko sportowe, nie mając przy sobie różańca. Bo różaniec chroni, przypominał Maryi. Jeśli chlubimy się Maryją jako matką, to czy nosimy medalik? Czy dzieci noszą medalik, który chroni ich od złem? Przypomina z czasem, że nie należy żyć w grzechu. Czy kiedykolwiek zjednoczyliśmy się właśnie z Maryją i być może naszymi chorymi rodzicami w szpitalach w czasie jasnogórskiego apelu? A co z przedłużonymi dniami mamy, takie jak maj i październik? Owszem, wielość lekcji, zajęć pozalekcyjnych, inwestowanie w dzieci, bo przecież to ważne i potrzebne, oczywiście. Ale czy wychowujemy je pod skrzydłami Maryi? Czy tak naprawdę myślicie, drodzy parafianie, że to jest przypadek, iż w tej świątyni króluje Maryja w znaku szkaplerznej matki? Szkaplerz ma osłaniać. Prowadźcie dzieci do Maryi. W poczuciu tego, że ona w jakiś duchowy sposób, być może w chwilach, kiedy my będziemy niewydolni jako księża, czy wy jako rodzice, to właśnie ona przez to zmaganie się wewnętrzne waszych dzieci czy młodych pokoleń zawalczy o jego zbawienie. Przecież mamy tego dowody w przestrzeni historii, dziejów i naszego życia. Weźmy Maryję do siebie. Ucieszmy się, że na drodze pielgrzymiej wiary nie jesteśmy sami. Ucieszmy się i przyjmijmy dar jej cudownego wizerunku nie jako wystrój Kościoła, ale jako historię życia tej ziemi i naszego życia w wierze. Amen.